co jeszcze tak istotnego, tak ważnego na ten moment warto byłoby jakby podkreślić szczególnie? Może warto wrócić do tych pytań? Bo słuchamy i być może myślimy sobie, no tak, no wszyscy dotknięci byliśmy i czasem pandemii, izolacji, w tej chwili przecież gdzieś tam z tyłu głowy pamięć o koronawirusie wciąż istnieje, jest aktualna. Ale tak jak pan profesor powiedział, sytuacja wojny, sytuacja stresu, w bardzo wielu domach mamy gości, gości z Ukrainy, którzy są w o wiele większej traumie. My tu staramy się pomóc, być blisko. To też są różne sytuacje i ta wiedza niewątpliwie może się przydać, prawda?
Ale tak sobie myślę, że przede wszystkim po pierwsze powinniśmy być z naszymi bliskimi, z tymi Ukraińcami. Wydaje mi się, że oni sobie mogą nawet już zacząć lepiej radzić, bo wcześniej doznali tego stresu. I wydaje
mi się, odnaleźli poczucie bezpieczeństwa.
I odnaleźli poczucie bezpieczeństwa, tak. Ale przede wszystkim być z. Ponieważ samotność w takiej sytuacji jest czymś zupełnie dołującym i ta samotność może przejść w depresję, a depresja może przejść z kolei w tendencje samobójcze, prawda? To nie chodzi o samobójstwa rosyjskich oligarchów, którzy jakoś tak epidemicznie zaczęli popełnienie samobójstwa. Niestety ze swoimi rodzinami to jest rodzaj samobójstwa rozszerzonego. Natomiast no, wydaje mi się, że bycie z jest tutaj najistotniejsze. Samotność jest tutaj swego rodzaju chorobą w PTSD.
A samotność dotyka bardzo wielu osób i szczególnie osób w podeszłym wieku. Pan profesor wspomniał tu o swoim bliskim, bliskiej sobie osobie, o tej traumie, którą wujek przeżył, prawda? Bardzo wielu jest także wśród nas wiele osób, które, no jeśli nie pamiętają jakoś osób starszych czasów ostatniej wojny, to w swoim dzieciństwie ten temat był takim tematem żywym, istniejącym. Z pewnością inaczej podchodzą teraz i przeżywają to i odbierają psychicznie niż osoby młode, choć dzieci i młodzież także w swoisty sposób zamykają się jakby w sobie.
Myślę, że to jest bardzo, bardzo różnie, bardzo indywidualnie. Myślę, że te osoby po 70, po 80, część z nich po 90, może sobie paradoksalnie, jeżeli jest tylko
lepiej radzić
pod jednym warunkiem, że są wokół osoby bliskie. W związku z tym zainteresowanie wnukami powinno być dużo większe w tym momencie.
Czyli to jest terapia. To,
wyjście z wnukami czy obiad z wnukami, czy cokolwiek z wnukami, nawet oglądanie telewizji, jest już zajęciem, które pozwala się zaangażować. Także nasilmy kontakty z wnukami.
Jeśli chodzi o osoby starsze, a jeśli chodzi o tę młodą generację.
Wydaje mi się, że tutaj szkoły powinny zacząć organizować jakieś grupy wsparcia. Niech to nie będzie wielka psychoterapia, niech to nie będzie wielka psychoedukacja, ale niech to będzie możliwość spotkania się zamiast spędzenia na godzinie wychowawczej, mówiąc o jakichś przepisach nowych, to żeby się zaangażować właśnie w takie grupy wsparcia. Myślę, że Lublin jest tutaj dobrym miastem, ponieważ jest tylu studentów psychologii, że ci studenci są troszkę niewykorzystani. Ja miałem dzisiaj wykład na KUL-u z psychologii i mam wrażenie, że oni się czują troszkę niewykorzystani. Także myślę, że szkoły mogłyby nawiązać kontakt ze studentami, żeby tego typu spotkania się odbywały. Te osoby młode, jeszcze studenci, są dużo bardziej wiarygodne dla uczniów, prawda? W porównaniu z wapniakami, czyli pani redaktor nie, ale ja na przykład jestem wapniakiem.
Pan profesor jak zwykle w pięknych, bardzo taktownych słowach potrafi nam przedstawić istotę. Gdybyśmy zatrzymali się przy kolejnej pasji pana profesora, czyli weszli w krainę filmu i gdy pan profesor spróbował nam przytoczyć, przywołać, przybliżyć, bo to tak często łatwiej jest wejść w pewien świat i wtedy poczuć to, o czym mówimy, prawda? Taką prawdziwą historię, która kiedyś była fikcją, a teraz staje się realną,
absolutnie tak,
realną rzeczywistością dla nas.
To ja bym polecił dwa filmy. Film polski, Fuga, to jest film sprzed kilku lat. gdzie główna bohaterka podlega właśnie dysocjacji w wyniku urazu psychicznego. Natomiast większość filmów poświęconych, oczywiście poza Rambo, poświęconych wojnie wietnamskiej, to są właśnie filmy, które dotyczą właśnie zespołu stresu urazowego. Na kanwie wojny wietnamskiej w zasadzie termin post-traumatic stress disorder, czyli zespół stresu urazowego, się w ogóle ukształtował. No i pewnie takie klasyki jak Urodzony 4 lipca z Tomem Cruise'em, czy też z kolei Łowca Jeleni, to są takie klasyczne filmy, które pokazują, co się dzieje w naszej psychice, co się dzieje w naszym mózgu w wyniku przewlekłych urazów psychicznych. Prawda jest taka o tym mózgu, że szczególnie ten obszar, który jest odpowiedzialny za nasze emocje, on nazywa się systemem limbicznym, układem rąbkowym, najgłówniejsza jego część nazywa się hipokampem, w wyniku urazów psychicznych podlega pewnemu jednak uszkodzeniu. Mm-hmm. Badacze izraelscy, profesor Zohar, z którym miałem przyjemność kiedyś rozmawiać, mówił, że około 2-3% tej okolicy mózgu może ulec uszkodzeniu. W związku z tym potem przywrócenie tego musi być również długotrwałe. Te 2-3% jest bardzo ważne. Może się wydawać, co to jest 2-3%? 1/50 naszego mózgu. To.
Ale w tym konkretnym przypadku?
W tym konkretnym obszarze. To powoduje, że ten zespół stresu pourazowego się będzie utrzymywał. I ja od razu mogę powiedzieć, że on się na pewno będzie utrzymywał u tych osób, które mają teraz zespół stresu pourazowego. Nawet jeżeli wojna, liczmy na to, zakończy się szybko i dobrze dla sił dobra, prawda?
Bo ta terapia trwa długo.
Na szczęście są aktualnie inne możliwości również terapii takiej bardziej specjalistycznej. Jest to coś, co się nazywa desensytyzacją opartą na ruchach gałek ocznych. Jest to metoda bardzo specjalistyczna, ale myślę, że jeżeli ktoś ma te objawy wyraźne, warto sobie poszukać. Desensytyzacja oparta na szybkich ruchach gałek ocznych. Metoda ukształtowana, między innymi armia amerykańska ją wykupiła jakby do stosowania u swoich żołnierzy, którzy podlegali stresowi pourazowemu.